Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem do czasów i wiecznych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dobrze. Słuchajcie, więc kontynuujemy nasze rozważania nad Księgą Jeremiasza. Dotarliśmy ostatnio do 18 rozdziału, gdzie jest mowa o tym, że starają się pochwycić proroka i go zabić. Oto oni rzekli: chodźcie, uknujmy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. I tutaj mamy tak naprawdę podwójną kwestię, która się nam pojawia. Pierwsza kwestia to jest fizycznej napaści na proroka. Oczywiście do niej ostatecznie nie doszło. Z tego powodu, że w sensie nie doszło do niej w tym takim ostatecznym, że tak powiem, aspekcie, prorok nie został zabity. Wiemy o tym, że zasadnicza część proroków po prostu ginęła. Najczęściej z rąk władców albo przeciwników. Ich słowa były nie do przyjęcia dla części Izraela, dlatego tak byli traktowani. Ale mamy tutaj również drugi aspekt. Uderzenie słowem, prawda? Czyli dyskredytacja. Tak naprawdę prorok w tym momencie nie ma nic dla potwierdzenia swoich słów. Ta niewola, konsekwencje ich postępowania, one dopiero nadejdą z czasem. Już zobaczymy, że w niedługim czasem. Natomiast on nie ma jak się bronić, tak? On na ten moment nie ma żadnych dowodów, że słowa, które mówi, są prawdziwe, więc oczywiście dyskredytacja była dosyć łatwa. Słuchajcie, i tu dochodzimy do takiego ciekawego zagadnienia. Otóż w czasach starożytnych to jest motyw, który pojawia się tak naprawdę we wszystkich praktycznie tekstach Starego Testamentu. Świadectwo jest czymś nieproporcjonalnie większym niż w naszych czasach. To znaczy dzisiaj sąd chce, żebyśmy coś komuś udowodnili, prawda? Jakąś winę, potrzeba jakichś dowodów, zeznań, najlepiej jak są to jakieś takie dowody niepodważalne. W tamtych czasach oczywiście takiej możliwości zbierania dowodów nie było. Dlatego system sądowniczy, w pewnym sensie też system penitencjarny starożytnego Izraela opierał się zawsze na świadectwie dwóch świadków. I w tym wymiarze pozytywnym, i w tym wymiarze negatywnym. Czyli poświadczenie dopuszczenia się jakiegoś przestępstwa przez dwóch świadków będzie uznawane za już wiarygodny argument, za tym, żeby kogoś wskazać, ale również na przykład dwóch świadków w tym świecie starożytnego Izraela będzie po to, żeby przekazać jakieś pozytywne informacje. Na przykład uczniowie często chodzili po dwóch i miało to być takie dodatkowe świadectwo, potwierdzenie, że mówią prawdę na temat zmartwychwstania choćby Pana Jezusa. Więc oni, tamten system sądowniczy w ten sposób był skonstruowany, czyli negatywne słowo albo ośmieszenie, albo zdyskredytowanie poprzez słowo było stosunkowo łatwe. Pamiętajmy też, że w tamtych rejonach pojęcie honoru i wstydu było nieproporcjonalnie większe niż w naszych czasach. Ci ludzie często byli ludźmi bardzo biednymi. Honor był najcenniejszą rzeczą, jaką mieli. Prawda? Więc dane słowo miało nieproporcjonalnie większą wartość. Ja tutaj chyba już kiedyś opowiadałem, ale warto przytoczyć w tym kontekście. Kiedyś ksiądz, który w seminarium odpowiadał za liturgikę, opowiadał, że w dawnych czasach, jeszcze jak przyjeżdżał Jan Paweł II, kiedy nie było komórek i tak dalej, jak ktoś dał słowo, że krzesełka przywiozą na 16, a barierki na 17 na mszę papieską, to tak było i tak każdy się tego trzymał, a dzisiaj wszyscy mówią, zdzwonimy się, ustalimy w międzyczasie, więc to słowo się dewaluuje, nie ma już takiej wartości. Kiedyś to było dużo, dużo cenniejsze. Pamiętajmy o tym, to na przykład pięknie widać w księdze Tobiasza, jeżeli ktoś dał słowo, że przetrzyma czyjś majątek, to pomimo tego, że ojciec zmarł, prawda, przychodzi syn i mówi, dobrze, oddaję tobie, bo dałem słowo twojemu ojcu. Prawda? Więc to miało po prostu ogromną wartość dla życia społecznego, dla pewnych też kontraktów, które były zawierane, i dyskredytacja słowem tak naprawdę mogła zniszczyć całą misję proroka. Dalej, kolejny fragment, stłucz zaś flakon, oczywiście to jest polecenie Pana Boga, wobec mężów, którzy przyszli z tobą i powiedz im, to mówi Pan zastępów. Tak samo zniszczą ten naród i to miasto, jak tłucze się naczynie garncarskie, którego nie można już naprawić. Tutaj zdjęcie może nie jest idealne, bo jak widać, ono jest zrobione za szybą, natomiast ono pokazuje starożytne flakoniki i współczesne flakoniki, prawda? Więc tak to funkcjonowało, to jest akurat w jednym ze sklepów w Izraelu zrobione. Tak one mniej więcej wyglądały, one mogły być oczywiście te ładniejsze, robione w ten sposób, te brzydsze, takie bardziej użytkowe, po prostu z gliny. W każdym bądź razie, jak widać, to były materiały bardzo nietrwałe. Po prostu często te flakoniki się tłukły, szczególnie gliniane naczynia miały tą właściwość, że nawet postawienie, prawda, gdzieś tam takie niedelikatne o ziemię, szczególnie jeżeli były wypełnione najczęściej wodą, rzadziej jakimś winem albo innymi wonnościami, to po prostu łatwo było stłuc. Do dziś archeolodzy właśnie odkopują i wokół studni, a to jest też na przykład bardzo ciekawa sprawa, że w Nazarecie choćby mamy jedną studnię, w sensie taką starożytną, więc wiemy, że Matka Boża z całą pewnością tam przychodziła. Wokół studni było takie cmentarzysko niemalże tych potłuczonych różnych glinianych naczyń, flakoników, i w ten sposób przetrzymywano po prostu wonności, tak? W większych amforach, tak jak powiedziałem, inne ciecze. Co ciekawe, do tej pory jest to w ten sam sposób robione. Ja, jak ostatnio byłem w Izraelu, dostałem wodę ze studni Jakubowej od mnicha prawosławnego, który tam jest, to dokładnie w takim flakoniku i od góry tam jakimś woskiem było zalakowane, więc do dziś to się praktykuje. Ale o czym Pan Bóg mówi do Jeremiasza? W sposób naturalny nie było w tamtych czasach możliwości do naprawienia takiego naczynka, które się stłukło. Prawda? Ono już w sposób naturalny było wyrzucane czy zostawiane gdzieś tam na tym miejscu, gdzie się stłukło, i oczywiście trzeba było kupić nowe. Do tego jakoś Pan Bóg nawiązuje. Prawda? Są rzeczy, których już nie możecie naprawić. Ta kara przyjdzie pomimo waszego postępowania. I teraz zobaczcie, znowu, my tego nie czujemy w takim stopniu, jak tamci ludzie kiedyś, ponieważ dzisiaj już perfumy nie mają aż takiej wartości. Prawda? Wiadomo, że te dobre są drogie, natomiast to jest zupełnie nieproporcjonalnie na dużo mniejsza wartość. W tamtych czasach rzeczywiście te olejki były bardzo, bardzo cenne. Najbogatszych ludzi było na nie stać. Namaszczano się nimi wyjątkowo rzadko, szczególnie tymi, które były rzeczywiście takimi cennymi. A akurat tereny Ziemi Świętej obfitują właśnie w te wszystkie tam składniki do tych olejków, do tych, nie wiem, to nazwać, maści, innych perfum, prawda, starożytnych, więc tam to robiono i oni po prostu w sposób naturalny czuli wartość tego. Tak swoją drogą nawet kiedyś z ciekawości sprawdzałem i okazuje się, że do dziś te same składniki, które są wymieniane właśnie w perfumach czy w olejkach w Księdze nad Pieśniami, do dziś producenci tacy topowi tych perfum wykorzystują, więc tutaj akurat ta technika się zupełnie nie zmieniła. Natomiast po prostu zbicie takiego naczynia, naczynie samo w sobie nie było czymś aż tak cennym, natomiast ta zawartość, prawda, była już nieodwracalnie zniszczona, szczególnie w takim rejonie piaskowym, prawda, to wszystko wsiąkało i już nie dało się w żaden sposób tego naprawić. Do takiej sytuacji znowu Bóg porównuje sytuację Izraela. Zwróćcie uwagę, ostatnio nasze spotkanie zakończyliśmy tym obrazem garncarza, prawda? Tutaj bardzo analogiczny obraz, żeby jakoś do tych ludzi trafić. To jest to, co na przykład Jezus wykorzystywał te przypowieści, to nie jest coś nowego. W czasach starożytnych właśnie już Pan Bóg posługiwał się różnego rodzaju obrazami, żeby pokazać nawrócenie. I teraz tak. Jeremiasz zostaje uwięziony przez paszchura, to jest końcówka 19 i 20 rozdział. I teraz mamy następującą informację. Przyszedł zaś Jeremiasz z Tofet, dokąd go posłał Pan, by prorokował i stanął na dziedzińcu domu pańskiego. To jest rzadka sytuacja. My bardzo często, tak jak nawet już sobie część tych ksiąg prorockich omówiliśmy na naszych spotkaniach, bardzo rzadko mamy opisane okoliczności nauczania, miejsce czy czas. To się rzadko zdarza. Tutaj akurat dosyć precyzyjnie mamy miejsce, czyli prorok naucza w świątyni, można byłoby powiedzieć, w sercu Izraela. I zobaczcie, mówiąc do całego narodu, tam jest użyty taki, najczęściej właśnie Żydzi używali takiego terminu kol, czyli wszystko, całe. To jest oczywiście wyolbrzymienie, które wielokrotnie w Biblii się pojawia. To, co Bóg mówi, jest skierowane do wszystkich, albo po prostu taki zbiorczy termin. Oczywiście wiadomo, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby cały lud był fizycznie obecny w świątyni, bo w życiu by się tam nie zmieścili. Natomiast znowu tutaj dochodzimy do ciekawej konstatacji. Po pierwsze, prorok uczy w imieniu Boga w miejscu przeznaczonym do nauczania, prawda? I tutaj tak naprawdę doświadczy prześladowań. Doświadczy tego, że inni nie będą chcieli go słuchać. Druga rzecz to jest strategia czasów starożytnych, którą między innymi wykorzystał Jeremiasz, później w trochę innej formie wykorzystywali apostołowie w Nowym Testamencie, w dziejach. Idą w te miejsca, gdzie będzie bardzo dużo ludzi. I oczywiście w sposób naturalny świątynia będzie tym miejscem, gdzie ludzie będą się gromadzili i oczywiście fizycznie wszystkich nie będzie, ale ci ludzie, którzy tam byli, którzy składali ofiary, czy modlili się, będą oczywiście po drodze opowiadali o tym, co słyszeli, wrócą do swoich domów, czyli tak mówiąc kolokwialnie, pocztą pantoflową to wszystko będzie się rozchodziło do całego narodu. Znowu, ja strasznie lubię wracać do tych czasów takich starożytnych, bo widzimy, jak czasami są pewne różnice z obecnym czasem, czasami są pewne podobieństwa. I dokładnie tak samo możemy sobie wyobrazić, jak dzisiaj w mediach pada jakaś informacja, która budzi społeczne emocje, to ludzie w pracy, a tak gdzieś tam w czasie wolnym rozmawiają o tych tematach, przekonują się nawzajem, czy kłócą się w jakichś sprawach, to dokładnie tak samo, tylko oczywiście nie pod wpływem mediów, tylko pod wpływem jakichś spotkań, czy nauczania w świątyni, czy usłyszenia jakiejś ciekawej idei, ludzie po prostu to sobie nawzajem przekazywali. Prorok z tego korzysta, z tego później będą korzystali również apostołowie. To mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, oto sprawię, że przyjdzie na to miasto i na wszystkie jego osiedla całe to nieszczęście, jakie na nich zapowiedziałem. Uczynili bowiem karb swój twardym, nie chcą słuchać moich słów. Prorok w świątyni, w centrum miasta, w centrum państwa, państwowości mówi, że nadejdzie koniec. Prawda? Więc to musiało budzić emocje. No, znowu, nie trzeba szukać dalekich przykładów, wszelkie informacje dzisiaj o potencjalnej wojnie czy jakimś konflikcie, prawda, dokładnie tak samo się rozchodzą, budzą czasami przerażenie, skrajne emocje, ludzie o tym rozmawiają, więc tutaj po prostu ludzie boją się czasami o swoje życie, więc tutaj nic się nie zmieniło. Usłyszał zaś Jeremiasza głoszącego te słowa Paszpur, syn Imera, kapłan, który był głównym nadzorcą w domu pańskim, i kazał Paszpur, jak może na tym zatrzymajmy się, na tym pierwszym wersecie. My kiedyś, dawno, dawno temu, jeszcze jak omawialiśmy historię Jana Chrzciciela, to ja o tym mówiłem, ale wiem, że tutaj część osób doszła i osoby się wymieniły od tamtego czasu. Więc tylko chciałem do tego wrócić, że tak naprawdę od czasów starożytnych do czasów Pana Jezusa, czy do czasów Jana Chrzciciela, bo wiem o tym, że Jan Chrzciciel również pochodził z rodu kapłańskiego, tutaj w tej kwestii nic się nie zmieniło. Tak? Póki istniała świątynia, to było niezmienne. Otóż w Izraelu po pierwsze kapłaństwo było dziedziczone. Tak? Nie ma mowy o żadnym celibacie. Kto się rodził w rodzie kapłańskim, zostawał kapłanem. Dlatego też kapłani oczywiście z postanowienia Pana Boga nie mieli udziału w ziemi, nie mogli się w ogóle zajmować ziemią. Prawo tego w zasadzie i tradycja zabraniały. I mieli swoje, tak jakbyśmy powiedzieli, dyżury w świątyni. Po prostu udawali się do świątyni, spełniali swoje obowiązki, uczestnicząc w kulcie, zabijając ofiary, ale również poprzez śpiew. Tam były obowiązki związane z otwieraniem drzwi, pilnowaniem pewnego porządku. To wszystko spełniali. Oczywiście najważniejsza, to bezsprzecznie najważniejsze zadanie to było składanie ofiar i tych ze zwierząt, i tych z kadzideł. Prawda? Więc to robili kapłani. Poza tym czasem, kiedy ten dyżur pełnili, najczęściej byli urzędnikami, pisarzami, prawda, czy jakoś tam, czy nawet nauczycielami prawa i tak dalej, bo mogli je dobrze znać. Czyli byśmy powiedzieli, taka działalność naukowo-administracyjna, też w dużej mierze potrafili czytać, pisać, więc tą wiedzę wykorzystywali. I oczywiście była hierarchia. Najważniejszy był arcykapłan, a natomiast ten paszpur był nadzorcą domu. Tam były różne te funkcje, byśmy powiedzieli, jedna bardziej taka ekonomiczna, związana z funkcjonowaniem świątyni, jedna taka bardziej nadzorcza. Oczywiście arcykapłan był najważniejszy i on, no, tak powiedzmy, można byłoby go porównać do naszego papieża, prawda? Więc rzeczywiście to była taka najwyższa funkcja. A reszta po prostu hierarchicznie schodziła. Ten nadzorca domu to był dosyć wysoka pozycja w tej hierarchii. I kiedy on zobaczył, że Jeremiasz wygłasza słowa, które mu się nie podobały, po prostu kazał poddać chłoście proroka Jeremiasza i zakuć go w kłodę. Prawdopodobnie to były po prostu dyby i musiał swoje odstać, żeby jakieś, prawda, te nieprzychylne wobec Izraela myśli, że tak powiem, mu uleciały z głowy. Była to pewna forma przymusu. I teraz zobaczcie, to jest ciekawa rzecz, Ale można byłoby zadać sobie pytanie, skąd w świątyni dyby, prawda? Dlaczego akurat w świątyni dyby? Ale już od czasów starożytnych, po pierwsze, świątynie były narażone na rabusiów i różnego rodzaju najazdy, wojny. Zawsze na początku napadano świątynie, żeby zabrać jej bogactwa, więc bardzo często świątynie były bronione. Dokładnie tak samo było w Izraelu. Świątynia była również twierdzą, że jej broniono. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zawsze w świątyni mogły zdarzyć się jakieś rozruchy. Tam było dużo ludzi, były różnego rodzaju napięcia społeczne, więc żeby takiego delikwenta, który, prawda, robił tam jakieś rozruchy, uspokoić, po prostu zachowano go w dyby i po prostu jak sobie postał jeden dzień, drugi, w pięknym słońcu, które tam, prawda, ma miejsce, no to oczywiście była to forma złamania go i po prostu, no nie wiem, jakiegoś takiego podporządkowania, tak? Więc tak to funkcjonowało. To tylko jako ciekawostkę, kiedyś o tym wspominałem. W czasach Pana Jezusa, w ogóle w czasach rzymskich, do świątyni domurowano tak zwaną twierdzę Antonia. Ona w ogóle jeszcze górowała nad świątynią i była taką swoistą stróżówką. Na cały plac świątynny wojsko rzymskie miało taki ogląd i naturalny monitoring. I jeżeli jakaś rozruba się działa, jakieś zamieszki na terenie świątyni, to rzymskie wojsko schodziło. To dlatego, kiedy Jezus wypędza przekupniów ze świątyni, ludzie tak bardzo się bali, że po prostu wojsko rzymskie spacyfikuje Pana Jezusa i całą tą sytuację. Więc tak to funkcjonowało. I oczywiście ten paszkur, ponieważ słowa Jeremiasza mu się nie podobały, to stara się go również fizycznie po prostu przymusić do posłuszeństwa i do ubogości. Następnego zaś dnia uwolnił paszkur Jeremiasza z kłody, czy z tych dybów, i wtedy rzekł Jeremiasz do niego: Ty zaś, paszkurze, i wszyscy twoi domownicy pójdziecie do niewoli. Pójdziesz do Babilonii, tam umrzesz i zostaniesz pochowany ty i wszyscy twoi mównisi, którym przepowiadałeś kłamliwie. I zobaczcie, oczywiście Jeremiasz zostaje uwolniony, wiem o tym, że on ten najazd i tak dalej wszystko przeżył. Natomiast bardzo dotkliwa będzie kara dla tego kapłana, ponieważ on zostanie pochowany poza ziemią Izrael. Dla Żydów to był pewien przywilej bycia pochowanym w tej ziemi. Ja tylko przypominam, że to była ziemia dana przez Boga, ziemia umiłowana, prawda? Więc oni, to przywiązanie do tej ziemi było no, czymś dla nich absolutnie wyjątkowym. No i jakby to poczucie, że umrze gdzieś na obczyźnie, w niewoli, no to z całą pewnością musiało być dla niego dotkliwe, ale to była kara za to, że chciał zagłuszyć, czy wyciszyć, uniemożliwić głoszenie prorokowi powołanemu oczywiście przez Boga. Tak? Dalej mamy fragment. Zobaczcie, bardzo dużo różnych fragmentów, które nam się składa na całość księgi. Walka wewnętrzna proroka. Bardzo piękne słowa, które też często na liturgii się pojawiają, w kontekście też powołania często są przytaczane. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujrzałeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają, albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. Zobaczcie, mamy tutaj dwie rzeczy, które bardzo często w nauczaniu proroków się pojawiają. Po pierwsze, oczywiście, pierwsze jest działanie Pana Boga, który wybiera proroka Jeremiasza, ale szanuję jego wolność. Prawda? Pozwoliłem się uwieść, zgodziłem się na to powołanie, którym mnie obdarzyłeś. I to jest kluczowa sprawa w całym Piśmie Świętym. Znowu, szukając analogii w Nowym Testamencie, można byłoby tutaj przytoczyć sytuację, kiedy Gabriel przychodzi do Matki Bożej, prawda? I mówi, ty urodzisz Mesjasza, ale czy się zgadzasz? I Matka Boża oczywiście się zgodziła. Czyli Bóg, który szanuje wolność człowieka. Natomiast druga rzecz, żadna misja prorocka nie była misją pozytywną. Jeżeli trzeba upominać drugiego człowieka, jeżeli trzeba mówić mu o karze, no to jest po prostu bardzo trudne doświadczenie. Prorok wie, że jego lud czeka zagłada, że ludzie nie chcą nawrócenia, więc tak naprawdę codziennie doświadcza tego trudu wynikającego z tego, że musi tym ludziom po prostu powiedzieć prawdę. Więc tutaj rzeczywiście pokazuje, że dla swojego ludu nie ma żadnych dobrych wieści. To oczywiście wynikało również z tego, że oni tego nawrócenia nie chcieli podjąć, prawda? I teraz właśnie to zło gdzieś tam do niego wraca. Ludzie, którzy nie chcą przyjąć Bożego Słowa, wyżywają się i oskarżają proroka. Natomiast mamy tutaj bardzo ciekawy fragment proroctwa przeciw królom i zapowiedź sprawiedliwej odrośli Dawidowej. To będzie szczególnie dla nas ważne w kontekście Nowego Testamentu. Ale najpierw kilka słów na temat króla Sedecjasza, ponieważ prorok zapowiada jego upadek. Choć król oczywiście nie chce tego przyjąć. Sedecjasz był 20., a jednocześnie ostatnim królem Judy. Pamiętamy, że Juda to jest to państwo po podziale, gdzie stolicą była Jerozolima. Samaria już upadła, o tym wielokrotnie mówiliśmy. Oczywiście imię nadał mu Nabuchodonozor II, władca z terenów Babilonii. To było po prostu upodlenie i podporządkowanie sobie tego człowieka. Czyli on, Nabuchodonozor, zabrał mu wolność, nadał mu zupełnie nowe imię, pokazując mu, że tak naprawdę jest marionetkowym władcą, że tak naprawdę jest podporządkowany i tak Nabuchodonozorowi II. Oczywiście on ostatecznie był deportowany do Babilonii, po jakimś tam próbach buntu umiera jako władca na wygnaniu, chociaż to trzeba przyznać, podjął walkę o niepodległość. Jeremiasz mówił i wzywał go do tego, szczególnie wzywał króla, ale również cały naród, żeby nie przejmować się względami politycznymi w relacjach z Babilonią, tylko zadbać o wewnętrzną przemianę. Natomiast władca był przekonany, że tylko zwycięstwo militarne zagwarantuje mu wolność. I teraz popatrzmy sobie, ta pomarańczowa linia, to ona praktycznie się pokrywa z tą drugą, to jest linia, którą Nabuchodonozor z Babilonii udał się do Jerozolimy, żeby ją podbić, a Sedecjasz, prawda, tutaj najpierw się zatrzymał, ale tak naprawdę tą samą, to jest kwestia tylko tego miejsca przebycia gór, ale to nie jest tak istotne. W każdym razie tak naprawdę Babilończycy tutaj przybyli, zdobyli Jerozolimę i król oczywiście został deportowany do niewoli.
Ile to kilometrów?
Oj, nie wiem. No, ciężko powiedzieć, bo to wiecie, nie, to ciężko powiedzieć. Też pamiętajmy o tym, że oni nie szli taką, prawda, równą drogą. Trzeba było się zatrzymywać. To trzeba byłoby sprawdzić na mapach. Nie, bo tutaj już sobie kiedyś mówiliśmy, że to jest, że tutaj jest tak, pustynia, prawda? Więc tutaj się nie dało. Oni też, słuchajcie, to już jak Pan zapytał, tą drogę jest w ogóle bardzo ciężko wyliczyć, bo my byśmy dzisiaj sobie popatrzyli na mapę i w linii prostej sprawdzili, prawda? Nawet po tych, ale pamiętajmy o tym, że oni musieli iść od oazy do oazy, zapewnić sobie pożywienie, pokarm i tak dalej, więc to na pewno trzeba byłoby pewnie jeszcze jakieś 30, pewnie 40% doliczyć, nie? Bo to nie było tak, jak my dzisiaj wsiadamy w samochód, prawda, i jest prosta droga wyznaczona między miastami. To była cała logistyka, więc to tak funkcjonowało. To jest bardzo ciężko tak realnie wyliczyć, nie? No tutaj jest dla skali, prawda, pewnie w Cypr. O. Prawda? No tutaj, nie wiem, tutaj mamy całą Ziemię Świętą, tak? To nie wiem, jaki też może być kilometr. Przecież nigdy jakoś się nad tym nie zastanawiałem. Dalej, tak jak powiedziałem, Sedecjasz uzyskał wsparcie Egiptu, oczywiście prosta sprawa, wszyscy wiemy tutaj, prawda? I on uważał, że Egipt po prostu będzie go wspierał w tej walce. Czym tym bardziej zachęcił Nabuchodonozora do tego, żeby zaatakował. Pamiętajmy o tym, że pomimo tego, że to się tak wydaje, że czasy starożytne, pustynia i tak dalej, to tutaj między tymi państwami przepływ informacji był naprawdę dobry. Jerozolima była obrężona przez 18 miesięcy, broniła się. Słuchajcie, to jest ciekawa rzecz, że tak naprawdę reszta państwa w tym czasie była już praktycznie w rozpadzie, nie? Czyli tak naprawdę te tereny wokół Jerozolimy, te mniejsze miasta to już w ogóle podupadły w tym czasie i tak naprawdę Jerozolima była jedynym takim bastionem, który warto było bronić. Reszta to jest rozkład państwa. Zobaczcie, jak szybko tej potęgi w czasach Salomona, prawda, tutaj w 586, 18 sierpnia upadła świątynia i to miejsce, i ta data jest tak naprawdę przyjęta jako upadek już państwa. Co ciekawe, śmierć Sedecjasza potwierdzają również teksty babilońskie. Udało się stawić 10 kilometrów. O, 1000 kilometrów. To ja myślę, że trzeba by było tak liczyć z 1000, pewnie 500, nie? No, może 1400. To jeszcze... Ale kiedyś czytałem, nie wiem na ile to jest prawda, ale Amerykanie robili badania, że nomadzi tak średnio poruszają się z prędkością 5 km na dzień. Tak nomadzi się poruszali, ponieważ no, trzeba było zebrać te wszystkie rzeczy. Nabuchodonozor szedł z wojskiem, więc możemy zakładać, że to jednak trochę szybciej wojsko było też lepiej zorganizowane. Dobrze, więc tutaj wracamy do tego Sedecjasza. I słuchajcie, historię tego króla opisuje również Psalm 89, wersety od 44 do 46, który stanowi, jakby to powiedzieć, taką reinterpretację, pewne podsumowanie czasów jego panowania. Także cofnąłeś jego miecz przed napastnikiem i nie pozwoliłeś mu ostać się w walce. Pozbawiłeś blasku jego berło i wywróciłeś stron niego na ziemię. Skróciłeś z niego młodości, okryłeś go niesławą. Chyba nic gorszego dla władcy nie można. Po prostu był bezradny i przeszedł do historii w ogóle jako ten, który ostatecznie doprowadził do upadku całe państwo, więc już nic gorszego, w żaden gorszy sposób nie można się w historii zapisać. Dobrze. Następnie zaś wyrocznie Pana wydał Sedecjasza króla judzkiego, jego sługi i lud, który ocaleje w tym mieście od zarazy, od miecza i od głodu. Czyli zobaczcie, ci, którzy przetrwają najazd babiloński, oczywiście dostaną się do niewoli, a reszta umrze od zarazy, miecza, głodu, prawda? Więc rzeczywiście ta kara ma niebawem nadejść. Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem, sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo. Czyli oczywiście Bóg ponownie zapowiada, że ta kara ustanie i tak jak ludzie przed wojną się rozproszyli po różnych krajach ościennych, część została deportowana, to ci, którzy przeżyją, oczywiście na nowo wrócą do swojego kraju. Zobaczcie, że znowu, prawda, nie wiem, tam 2 lata z kawałkiem, tak, to już chyba 2 lata, my dokładnie tego samego doświadczyliśmy, prawda, kiedy widzieliśmy ludzi, którzy uciekają przed wojną dosłownie do wszystkich ościennych krajów, prawda, to jest naturalne, to tak było od czasów starożytnych i oczywiście Bóg zapowiada, że tak jak ci ludzie, którzy już czuli nadchodzącą wojnę, się rozproszyli, albo po wojnie zostali wzięci do niewoli, dokładnie później wrócą na te tereny. I teraz słuchajcie, bardzo ciekawy fragment zapowiadający czasy mesjańskie. Takie fragmenty w zasadzie mamy 2. Jedno jest u proroka Jeremiasza, drugie jest w kontekście historii Natana, który daje Dawidowi proroctwo. Tutaj ono jest przez proroka powtórzone. I zobaczcie, oto nadejdą dni wyroczna Pana, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą, będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Tu mamy termin kawam, czy kum, zależy jak tam zwokalizujemy, najczęściej chyba kum jest wokalizowane. I teraz zobaczcie, ten termin oznacza ustawić, postawić, ale również podnieść, czy obudzić, oczywiście nie dosłownie lwa, tylko jakieś tam teksty, które opisują to wydarzenie. Dalej, powodować powstanie, a nawet ożywić. I to jest termin, który zapowiadał jakieś wydarzenie dotyczące potomka Dawida. Ci ludzie, po raz pierwszy wypowiada je prorok Natan, po raz drugi wypowiada je prorok Jeremiasz, oni nie wiedzieli, co to znaczy, jak to w ogóle interpretować, jak to rozumieć. Dopiero po wydarzeniach, które my nazywamy Triduum Paschalne, apostołowie, uczniowie Chrystusa, kiedy czytali te teksty, to zobaczyli, że wydarzenia z życia Jezusa najpierw zostały zapowiedziane 1000 lat wcześniej, później niecałe 600 lat przed nimi i ten termin przetłumaczył jako zmartwychwstanie. Tak? Czyli podniesienie do życia, przywrócenie do życia i oczywiście będą te proroctwa mesjańskie odnosili do Jezusa. Ktoś z rodu Dawida, oczywiście wiemy, że Jezus z rodu Dawida pochodził, zostanie podniesiony, przywrócony do życia i my ten termin tłumaczymy po prostu jako zmartwychwstanie. Więc to widać, jak te proroctwa były dalekosiężne. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać Pan naszą sprawiedliwością. I tu dochodzimy do kolejnego bardzo ciekawego tematu, który w wielu miejscach Pisma Świętego się pojawia. Byśmy go przetłumaczyli, czy nadali mu termin szalom, pokój. Zobaczcie, że kiedy tak sobie czytamy kolejno te księgi, to ewidentnie widać, że tego pokoju na tych terenach praktycznie nigdy nie było. Nawet jeżeli były te czasy takiego największego prosperity, no to oczywiście wiemy, że i Dawid, i Salomon po prostu prowadzili podboje. Nieustannie te wojny tam trwały i tak naprawdę dopiero czasy Pana Jezusa to są czasy pokoju, tak zwany Pax Romana, kiedy rzeczywiście na całym świecie, w Imperium Rzymskim zapanował pokój i te proroctwa, które zapowiadały, że w czasach mesjańskich nastanie powszechny pokój, rzeczywiście w pierwszym wieku miały miejsce. Mamy to potwierdzone w bardzo wielu źródłach, historycznych. I więc tak naprawdę pokój będzie pragnieniem tamtych ludzi przez wieki, dosłownie przez wieki, kiedy będą doświadczali kolejnych najazdów, wojen, niewoli, no to gdzieś będzie ta perspektywa czasów mesjańskich, kiedy rzeczywiście Bóg zagwarantuje ten pokój. I tutaj tylko jako ciekawostkę, doskonale ten motyw wykorzystuje w swojej Ewangelii święty Łukasz, który używa w odniesieniu do Jezusa tych terminów, które Rzymianie odnosili do cesarzy. I pokazuje, że nie, to Jezus jest Panem całego Wszechświata, który się narodził, który gwarantuje pokój, przynosi zbawienie, dobrobyt i tak dalej, i tak dalej. I Ewangelia Łukasza, ona, jak się tak ją przeczyta w kontekście tekstów historycznych, rzymskich, to widać, że tam jest użyte tak podprogowo dokładnie to samo słownictwo, które Rzymianie odnosili do cesarzy, żeby pokazać ich majestat. To Łukasz odnosi i pokazuje, że to wszystko w sposób doskonały, pełny ma miejsce w Jezusie. I kolejna rzecz, nastaną czasy sprawiedliwości. Znowu, to były rejony, gdzie ludzie nieustannie doświadczali niesprawiedliwości i mieli poczucie, że tak naprawdę jedyną osobą, która może zaprowadzić taką powszechną sprawiedliwość, która jest gwarantem sprawiedliwości, jest Pan Bóg. On doskonale zna człowieka, on doskonale zna historię świata, więc on tą sprawiedliwość zaprowadzi i oczywiście mamy nadzieję, że ta sprawiedliwość nastanie, kiedy czasy te doczesne się zakończą. Tutaj tak na marginesie kościół w Moście, gdzie na Malcie jedna z największych kopułów na świecie. Ciekawy taki kościół. Dobrze. I ostatnia rzecz dzisiaj. To są mowy przeciwko fałszywym prorokom. Tam oczywiście tych mów jest, jak widzicie, jest taki większy fragment, kiedy prorok przestrzega, ale tylko jeden fragment. Dokąd, że będzie tak w sercu proroków przepowiadających kłamliwie i przepowiadających złudy swego własnego serca. My na poprzednich spotkaniach mówiliśmy sobie o tym, że prorocy bardzo często po prostu brali pieniądze, czy czerpali korzyści z tej swojej posługi. Natomiast tutaj prorok idzie jeszcze dalej i mówi o tym, że część z tych ludzi, oni nawet nie czerpali korzyści majątkowych, tylko po prostu mówili, co im się wydawało. Nie? I to jest znowu, myślę, taka ciekawy temat, który warto podjąć też w kontekście, myślę, dzisiejszych czasów. Tak? Każdy mówi, co mu się wydaje, każdy mówi, co myśli, a prorok stawia pytanie, ale czego Pan Bóg od nas oczekuje? Tak? Jakiej postawy, jakiego myślenia, jakich zachowań Pan Bóg od nas oczekuje? I dzięki temu nie ma tego relatywizmu, nie ma takiego subiektywizmu, egoizmu, że aha, co ja sobie wstałem, pomyślałem, to inni mają tak robić. Prorok mówi, nie, są pewne powszechnie obowiązujące zasady, które daje nam Pan Bóg i my rzeczywiście według nich powinniśmy postępować, a nie tam, co się komu rano wydaje. Myślę, że tutaj skończymy.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Amen.
Czyli następnie.